Dzień dobry Państwu, dziękuję za cierpliwość. Rozpoczniemy od kilku uwag wstępnych pana sekretarza, a potem pana prezydenta Polski. Panie prezydencie, to bardzo wielki zaszczyt móc powitać pana w kwaterze głównej NATO. Spotkaliśmy się ostatnim razem kilka tygodni tuż po pana wyborze latem na prezydenta. Spotkaliśmy się w Polsce w związku z pierwszymi ćwiczeniami nowej szpicy NATO, które właśnie w Polsce ćwiczyły. To był kolejny zatem przykład naszej współpracy, w jaki sposób NATO dostosowuje się do stanowiącego coraz większe wyzwanie środowiska bezpieczeństwa. Od czasu przystąpienia Polski do NATO Polska okazała się bardzo silnym i bardzo zobowiązanym sojusznikiem, bardzo zaangażującym się w nasze sprawy, szczególnie w Afganistanie i Kosowie, wysyłając siły lądowe, morskie i powietrzne, przyczyniając się również do patrolów na Bałtyku. Również Polska jest bardzo mocno zaangażowana politycznie, oferując bardzo silne wsparcie naszym partnerom. Stworzono fundusz logistyczny dla Ukrainy i pomaga się temu krajowi w edukacji obronnej. Polska również angażuje się finansowo. Przekazaliście ponad 2% PKB na wydatki obronne, z czego 30% zostanie wykorzystane na wydatki modernizujące wyposażenie wojska. To jest znaczące zaangażowanie i pokazuje tutaj wiodącą rolę Polski, za co bardzo dziękujemy. Jest bardzo dużo Polski w NATO i również bardzo dużo NATO w Polsce. Są Państwo gospodarzami dla naszego korpusu szczecińskiego oraz małej kwatery dowodzenia, co wspierają Państwo również nasze zaangażowanie wobec ISIL, a także nasze ćwiczenia. Również jesteście Państwo gospodarzem naszego centrum szkoleniowego w Bydgoszczy, stanowiącego strukturę dowodzenia, część struktur dowodzenia NATO. Zwracamy zatem uwagę na Polskę jako również kluczowego miejsca obrony przeciwrakietowej. W Polsce również odbyło się szereg ćwiczeń wojskowych sojuszu, a wiele innych jest planowano. W ostatnim roku również wprowadziliśmy w życie największe wzmocnienie sił naszej wspólnej obrony od czasu zakończenia zimnej wojny. Obecnie NATO ma stałą obecność wojskową w regionie, którą część stanowi Polska. Mam nadzieję, że po szczycie w Warszawie będziemy widzieli jeszcze więcej NATO w Polsce niż widzieliśmy kiedykolwiek wcześniej. Dzisiaj omawialiśmy przygotowania do szczytu w Warszawie, które toczą się dobrym trybem. Przygotowujemy fundamentalnie nasz sojusz dla wszelkich zmian w naszym środowisku bezpieczeństwa. Musimy uświadomić sobie, że po zakończeniu szczytu nasz sojusz powinien być jeszcze silniejszy, jeszcze bardziej zjednoczony, jeszcze bardziej zaangażowany w obronę wartości, wokół których NATO zostało założone, takich jak demokracja, swobody obywatelskie i oczywiście państwo prawa. To są ważne źródła naszej jedności, a jedność to nasza właśnie wielka siła. Także, panie prezydencie, naprawdę oczekuję bardzo dobrej współpracy z panem, żeby uczynić szczyt w NATO wielkim sukcesem. Także witam jeszcze raz w kwaterze głównej NATO i nadal kontynuujemy nasze przygotowania do szczytu lipcowego.
Panie sekretarzu generalny, szanowni państwo, dziękuję za te wszystkie słowa, które tak dobrze przedstawiają dzisiaj polską obecność w Sojuszu Północnoatlantyckim i również realia, jeżeli chodzi o obecność Sojuszu Północnoatlantyckiego w Polsce. Stąd rzeczywiście głównym naszym dzisiaj przedmiotem rozmowy był zbliżający się szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego w Warszawie, którego zasadniczym celem w moim przekonaniu jest wzmocnienie bezpieczeństwa i Europy Środkowej, i południowej części naszego kontynentu, czy generalnie południowej flanki NATO. Szanowni państwo, to są te dwa kierunki, na których dzisiaj to wzmocnienie bezpieczeństwa jest szczególnie potrzebne. Przy założeniu dwóch podstawowych dla NATO elementów. Po pierwsze tego, że NATO jest sojuszem wspólnym, gdzie jest 28 krajów wspólnie odpowiedzialnych za swoje bezpieczeństwo. To jest jedna rzecz. I druga, że to bezpieczeństwo jest bezpieczeństwem właśnie niepodzielnym. Czyli, że musi być ono zabezpieczone, a NATO musi być adekwatnie przygotowane do zagrożeń, czyli NATO musi być żywe. NATO musi reagować na zmieniającą się sytuację, mało NATO musi patrzeć w przyszłość. I dlatego szczyt w Warszawie chcielibyśmy, żeby osiągnął trzy zasadnicze cele. Po pierwsze, żeby był uniwersalny, to znaczy, żebyśmy sformułowali na tym szczycie odpowiedź i podjęli decyzję zarówno w kwestii bezpieczeństwa Europy Środkowej, jak i bezpieczeństwa południowej flanki NATO, ich wzmocnienia. Po drugie, chcemy, żeby był właśnie szczytem ukierunkowanym w przyszłość. To znaczy, żeby te decyzje, które podejmiemy, były decyzjami aktualnymi i żeby były decyzjami, które stanowią pewną wizję co do przyszłego możliwego rozwoju wypadków, abyśmy byli zabezpieczeni na tą okoliczność. I trzecia sprawa, proszę państwa, chcemy, żeby był szczytem decyzyjnym, czyli żebyśmy rzeczywiście podjęli na tym szczycie precyzyjne decyzje dotyczące wzmocnienia potencjału obronności i odstraszania, bo to jest kwestia dzisiaj najistotniejsza. Chodzi o to, aby potencjalnemu agresorowi nie opłacało się atakować żadnego z państw NATO. I stąd ta adaptacja w kierunku południowym i co do wschodniej flanki NATO dzisiaj wydaje się czymś niezbędnym. Oczywiście to nie są jedyne działania, jakie muszą zostać podjęte, bo równocześnie pamiętajmy o tym, że dzisiaj nie możemy mówić o tym, że mamy gdziekolwiek wrogów. Dzisiaj mamy pewne problemy związane z architekturą bezpieczeństwa w naszej części Europy. Ale w tym kontekście także jest potrzebny dialog. Myślę tutaj przede wszystkim o dialogu z Rosją. Tego dialogu zaniechać nie można, ale równocześnie musimy ten dialog prowadzić w realiach takich, jakimi one są, nie udając tego, że pewnych kwestii nie dostrzegamy. To między innymi problem przestrzegania prawa międzynarodowego, które jest w moim przekonaniu gwarancją pokoju. A więc oczywiście wzmocnienie bezpieczeństwa, oczywiście adaptacja Sojuszu Północnoatlantyckiego do naszych warunków, a to oznacza po pierwsze wzmocnienie obecności NATO w Europie Środkowo-Wschodniej, to znaczy obecność zarówno pod względem infrastrukturalnym, jak i jeżeli chodzi o oddziały, jeżeli chodzi o żołnierzy Sojuszu Północnoatlantyckiego. I tutaj jest do ustalenia i o tym będziemy rozmawiali z przedstawicielami państw członkowskich, zarówno pan sekretarz generalny, jego współpracownicy, jak i także ja, bo planuję przez najbliższe miesiące spotkać się z przywódcami państw Sojuszu Północnoatlantyckiego i jeszcze na te tematy rozmawiać. W jaki sposób ma się przejawiać ta obecność? Mnie zależy na jednym, żeby była ona w jak największym stopniu permanentna. Chodzi o to, żeby żołnierze Sojuszu Północnoatlantyckiego byli na terenie Polski i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej widoczni. Tak, aby dawać tą gwarancję bezpieczeństwa przebywania na miejscu i aby stworzyć taką infrastrukturę, żeby także i obecność tych żołnierzy była dodatkowo zabezpieczona, również jeżeli chodzi o wsparcie, które może im, czy musi zostać im udzielone w przypadku, gdyby doszło do jakiegokolwiek aktu agresji. Ta architektura bezpieczeństwa w moim przekonaniu absolutnie powinna być zbudowana. Jeżeli chodzi o szczyt, to uważam także, że trzeba pilnować tego, aby dawać jasny i czytelny sygnał, że drzwi do NATO pozostają otwarte, a to kwestia także rozważenia uczestnictwa w szczycie naszych współpracowników, tych, którzy dzisiaj blisko współpracują z NATO, tych, którzy mam nadzieję w przyszłości będą członkami NATO. Przede wszystkim myślę tutaj o Szwecji, myślę o Finlandii, Australia. Do tego jeszcze trzeba tutaj dodać wśród tych państw blisko współpracujących Jordania, Gruzja. Ale także nie możemy zapominać w kontekście szczytu i architektury bezpieczeństwa o Mołdawii czy Ukrainie. To są te dzisiaj elementy podstawowe. Powtórzę jeszcze raz, bardzo dobre spotkanie z panem sekretarzem generalnym. Mamy świadomość, że dużo pracy przed nami, ale już z tego punktu widzenia niezwykle istotne czy wręcz kluczowe znaczenie będzie miało lutowe spotkanie ministrów obrony. Czeka nas dużo pracy na przestrzeni tych najbliższych miesięcy, ale wierzę w to, że zdołamy to zrealizować i że dzięki temu ta architektura bezpieczeństwa na wschodniej i południowej flance NATO będzie w istotny sposób wzmocniona. Dziękuję.
We have time for just a few questions. I'll start.
Mamy czas na kilka pytań. Dorota Bawołek, Polish Polsat TV.
Pytanie do obydwu panów. Coraz więcej sojuszników w związku z nowymi wyzwaniami NATO, takimi jak walka z terroryzmem, konflikt w Syrii, inne konflikty na Bliskim Wschodzie, właśnie w Rosji widzą swojego sojusznika, próbują budować koalicję z Rosją, by wspólnie zwalczyć te wyzwania. Czy w związku z tym jest szansa na to, by zrealizować postulaty Polski i zwiększyć obecność wojskową NATO na wschodniej flance, nie drażniąc przy tym właśnie Rosji? Czy inni sojusznicy, którzy próbują zbliżyć się z Rosją, wyrażą na to zgodę? And the second question, just for the Secretary General. Will the summit in Warsaw happen for sure?
Czy szczyt w Warszawie na pewno się odbędzie? Czy jest pan 100% pewien? To do sekretarza generalnego, ponieważ są sygnały ze Stanów Zjednoczonych, że pojawiają się wątpliwości, że kraje NATO powinny przestrzegać zasad państwa prawa, które znalazło się pod nadzorem Komisji Europejskiej. Jeżeli do lata pojawią się dalsze sygnały niezadowolenia ze strony instytucji unijnych, jakieś wątpliwości, czy jest możliwość, że miejsce odbycia się tego szczytu się zmieni?
Decyzja, żeby następny szczyt odbył się w Warszawie, została podjęta przez 28 szefów państw i rządów podczas naszego ostatniego szczytu w Walii we wrześniu 2014 roku i nie ma w ogóle żadnej sprawy w tej chwili, ażeby dyskutować zmianę tej decyzji. Ta decyzja jest aktualna i bardzo cieszymy się na ten szczyt w Warszawie. Przygotowania do niego trwają. Prezydent i ja dyskutowaliśmy szeroką gamę kwestii, które wiążą się w różny sposób z przygotowaniami następnego szczytu w Warszawie. A zatem czekam i cieszę się na szczyt w Warszawie, który odbędzie się w lipcu. Jeżeli chodzi o pani pierwsze pytanie, myślę, że należy tutaj podkreślić, że NATO widzi przed sobą zmienione i trudniejsze środowisko bezpieczeństwa, zarówno ze strony zachowania Rosji, bardziej asertywnej Rosji, Rosja, która bardzo inwestuje w obronność, która ćwiczy swoje wojska i która jest w stanie i chce wykorzystywać siłę, żeby zmieniać granice w Europie. Jak widzieliśmy na Ukrainie, nastąpiła aneksja Krymu. Polityka destabilizacji wschodniej Ukrainy to również polityka Rosji. Rosja ma też swoje siły w Gruzji. A zatem NATO musi odpowiedzieć na bardziej asertywne zachowanie Rosji, która prowadzi znaczące wzmacnianie swojego potencjału militarnego blisko granic sojuszu. Jednocześnie musimy odpowiedzieć na niestabilność, na zamęt na południu. Widzimy terroryzm, zagrożenia płynące z Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. NATO nie ma luksusu wybierania pomiędzy albo odpowiedziami na wyzwania płynące z południa, albo na wyzwania płynące ze wschodu. Musimy robić dwie rzeczy równocześnie. I właśnie dlatego dostosowujemy się, adaptujemy sojusz, dlatego implementowaliśmy największe wzmocnienie kolektywnej obrony od końca zimnej wojny i właśnie dlatego zwiększamy gotowość, a także responsywność naszych sił, a zatem jesteśmy w stanie chronić wszystkich sojuszników przed wszystkimi zagrożeniami, niezależnie czy płyną one z południa, ze wschodu czy z jakiegokolwiek innego kierunku.
Pani redaktor, odpowiadam. Otóż pani, oczywiście, że w Sojuszu Północnoatlantyckim jest 28 państw i często te państwa mają różne interesy. Niemniej jednak jestem przekonany o jednym, a mianowicie, że pewne kwestie są oczywiste dla wszystkich. Jest kwestią oczywistą, że Rosja w ciągu ostatnich lat przeprowadziła szereg działań, które trudno nie nazwać agresywnymi. Jest także oczywistym to, że Rosja wzmacnia swój potencjał militarny i w sposób, no, powiedzmy, niezwykle ewidentny to demonstruje. Poprzez różnego rodzaju ćwiczenia, poprzez takie działania, które wręcz są określane w niektórych państwach Sojuszu Północnoatlantyckiego jako działania o charakterze prowokacyjnym, testującym w swoisty sposób odporność i polityczną, i w pewnym sensie także psychiczną tych, którzy w tych krajach Sojuszu Północnoatlantyckiego podejmują istotne decyzje. W związku z powyższym wierzę w to głęboko, że te wszystkie zjawiska są w państwach Sojuszu Północnoatlantyckiego wszystkich po prostu obserwowane. Jeżeli dzisiaj Rosja wzmacnia swój potencjał militarny, choćby w okręgu kaliningradzkim, czy w okolicach granic Estonii, Łotwy, Litwy, w innych miejscach, pytanie jest następujące. Dlaczego to robi i czy tego typu działanie, które no, ewidentnie, jako że wobec Rosji nie są wykonywane w tym obszarze żadne działania o charakterze prowokacyjnym, tam nie ma zbrojeń jakichkolwiek o charakterze ofensywnym. Pytanie jest, dlaczego takie działania są prowadzone. No niestety dosyć logiczna odpowiedź jest taka, że nie są to działania, które miałyby wymiar wyłącznie defensywny. A jeżeli tak, to biorąc pod uwagę charakter Sojuszu Północnoatlantyckiego, co bardzo mocno chcę podkreślić, Sojusz Północnoatlantycki jest sojuszem obronnym, wyłącznie obronnym, absolutnie nieukierunkowanym na jakąkolwiek ekspansję czy jakiekolwiek działania o charakterze ofensywnym, tylko obronne, naturalną konsekwencją tego jest wzmocnienie potencjału obronnego. I mam nadzieję, że każdy z członków sojuszu, obserwując rozwój tego, co dzieje się w tej przestrzeni międzynarodowej, te zjawiska dostrzega i rozumie. Oczywiście także z sytuacjami obniżenia poziomu bezpieczeństwa mamy do czynienia na południowej flance NATO i tam również potrzebne są nam adekwatne działania, które wzmocnią nas, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo antyterrorystyczne, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w związku z działalnością państwa islamskiego. To są te elementy, które dzisiaj w naturalny sposób rysują się przed NATO, wobec których NATO stanęło i na które NATO dzisiaj musi w sposób adekwatny odpowiedzieć i liczę tutaj na, w związku z tym, na zdrowy rozsądek ze strony państw członkowskich i takie podejście pełne zrozumienia, nawet tych państw, których położenie geograficzne jest odległe od tych miejsc, w których są dzisiaj problemy i zagrożenia.
We're running late, so I'll have just one last question. Wall Street Journal in the center. Yeah,
thank you. Mr. President, do you think, what is the minimum troop presence that you would be satisfied with being approved at the Warsaw Summit? Is it enough to increase the size
of... Czy wystarczy zwiększyć tylko Korpus Północno-Wschodni w Szczecinie? Czy uważa pan, że siły bojowe, ich stała obecność w Polsce albo w krajach bałtyckich jest konieczna, a jeżeli nie będzie ich tam, to osłabi to odstraszanie. Panie sekretarzu, czy obawia się pan kwestią rządów prawa w Polsce, jeżeli chodzi o niezależne sądownictwo i prasę. Czy uważa pan, że te kontrowersje obniżą, osłabią wsparcie dla zwiększenia obecności wojsk w Polsce, które miałaby być podjęte?
Odpowiem w ten sposób. Tak, żeby bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO było rzeczywiście zabezpieczone. Dziś wszystko wskazuje, że konieczna jest w związku z tym zarówno istotna obecność i infrastruktury, i oddziałów wojskowych na miejscu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, jak i dobrze opracowany system wsparcia tych oddziałów i obrony w momencie, gdyby doszło do jakiegokolwiek aktu agresji. I tak, żeby siły Sojuszu Północnoatlantyckiego były widoczne, co oznacza oczywiście wspólne ćwiczenia, doskonalenie się we współdziałaniu, w koordynacji działań i sądzę, że w tym kierunku powinniśmy tą współpracę rozwijać i w tym kierunku powinniśmy także podejmować decyzje na szczycie warszawskim. Powtarzam jeszcze raz, bardzo nam zależy na tym, żeby był to szczyt decyzyjny, którego spojrzenie będzie ukierunkowane w przyszłość, w sposób uniwersalny, taki, aby rzeczywiście budować infrastrukturę Sojuszu Północnoatlantyckiego w tym znaczeniu jego adaptacji do istniejących warunków bezpieczeństwa.
Pan prezydent Duda i ja rozmawialiśmy o wielu różnych kwestiach i oczywiście, co naturalne, również omówiliśmy wagę respektowania zasadniczych wartości NATO. I myślę, że wszyscy rozumiemy, że podstawową wartością NATO jest demokracja, indywidualna wolność i rządy prawa. One wszystkie są ważne dla wszystkich sojuszników. Są to wartości ważne dla całego sojusza, bardzo ważne, kiedy sojusz był ustanawiany i nadal są istotne dla naszego sojuszu. Dla mnie te wartości są ważne, ponieważ są one kluczowe dla jedności sojuszu i jedność jest najważniejszą siłą sojuszu, ponieważ cały sojusz opiera się na idei 28 państw za 28 państw, 28 for 28, które respektują wszystkie ważne wartości. Bardzo dziękuję.
Cóż niesamowitego ta kabina. Dziękuję. Jezu, pierwszy...